Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. I serdecznie witam naszych tutaj gości w studio. Zacznijmy od pani Krystyny Wróblewskiej, która jest radną miasta Rzeszowa, a także dyrektorem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.
Witam państwa, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest z nami również pan poseł Kazimierz Moskal z Prawa i Sprawiedliwości.
Szczęść Boże.
I jest z nami pan Zdzisław Pupa, niegdyś senator, a obecnie kandydat na właśnie senatora Rzeczypospolitej Polskiej z powiatów Mieleckiego, Kolbuszewskiego, Dębickiego, Robczycko-Sędziszowskiego oraz Strzyżewskiego.
Szczęść Boże.
Dziś będziemy rozmawiać na temat nadziei, szans i zagrożeń u progu roku szkolnego.
Zostajemy właśnie u progu roku szkolnego 2013-2014. I aby go ten rok dobrze rozpocząć, to pozwolicie, że złożę życzenia nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, katechetom i wszystkim tym, którzy pracują na rzecz szkoły, na rzecz szkolnictwa, na rzecz wychowania młodych ludzi, aby te sukcesy pedagogiczne, aby wysiłek, który będziecie podejmować, Szanowni Państwo, na tej niwie wychowawczej, no, przynosił jak najlepsze rezultaty, aby dawał Wam satysfakcję z tego, że wasz wysiłek nie idzie na marny, nie idzie na próżno, że udało się wam pokonać różnego rodzaju sprawy, które czasami są obiektywne, czasami są problematyczne, ale te sprawy są do pokonania, do przełamania i to jest dla dobra młodych ludzi. Wszystkim uczniom życzę, aby nie zabrakło im również pokory, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, aby ten zapał młodzieńczy, ten polot, no, przekładał się również na ich sukcesy osobiste, dawał im wiele satysfakcji, radości, aby było jak najmniej depresji, emocji negatywnych, które tą młodzież by w jakiś sposób deprecjonowały, czy ograniczały, czy wywoływały jakieś negatywne emocje. Zależy nam mi na tym, aby szkoła polska, aby szkoła też podkarpacka rozwijała się, aby nie było dramatu zwolnień w szkołach, zwolnień nauczycieli. Ja chcę przypomnieć, Szanowni Państwo, że dzisiaj mamy prawie 5 milionów uczniów w Polsce, których uczy około 500 000 nauczycieli. Jest to ogromna rzesza, można powiedzieć, dzieci, młodzieży, jak również nauczycieli, którzy nie liczymy tutaj otoczenia, przecież też są dozorcy, przecież są konserwatorzy, są inne osoby, są panie w kuchni, które przygotowują posiłki dla dzieci, młodzieży. To wszystko jest to środowisko, które tworzy klimat dobrej szkoły, który powinien klimat stworzyć dobrej szkoły. A ten klimat dobrej szkoły będzie wtedy lepszy, wtedy właściwszy, kiedy będą ku temu warunki, kiedy będzie współpraca samorządu ze szkołami, kiedy będzie współpraca rządu i pieniędzy właściwych na szkolnictwo, które będą przekazywane w postaci subwencji do samorządów. Tutaj są sytuacje czasami różne, gdyż średnia europejska to około niespełna 5% PKB w poszczególnych krajach się przeznacza na rzecz rozwoju szkolnictwa, na rzecz szkoły, na rzecz wychowania młodych ludzi. Natomiast w Polsce, jak wyliczono, wynosi 2,5% PKB. To jest dramatycznie mało, aby ta szkoła mogła w sposób właściwy się rozwijać, aby sprostać oczekiwaniom w szkole. Natomiast chcę powiedzieć i zaznaczyć, że samorządy często stoją w sytuacji trudnej, gdyż tych subwencji wystarcza na około 2/3 czasami tych wydatków generalnie w szkołach. Natomiast 1/3 wydatków, szczególnie w małych, można powiedzieć, gminach, wiejskich gminach, miasteczkach, 1/3 to pochodzi z budżetu gminnego po to, żeby zaspokoić te potrzeby, które są. I tutaj największym problemem jest to, że państwo, że rząd nie rozumie tych problemów. Przecież te pieniądze mogły być kierowane na istotne sprawy, na przykład podnoszenie standardów życia w poszczególnych gminach. I to też by służyło praktycznie lepszemu, można powiedzieć, funkcjonowaniu młodzieży i rodzin. Mówimy dzisiaj o sprawach na przykład nauczycieli czy dzieci, ale też trzeba zwrócić uwagę na fakt rodziców, którzy w jakiś sposób z radością cieszyli się, że dzieci często są na wakacjach, że są wakacje, bo nie muszą, można powiedzieć, kupować książek, zeszytów czy innych rzeczy po to, żeby tą szkołę w jakiś sposób, to dziecko utrzymać w tej szkole. Dzisiaj są ogromne obciążenia. Wyprawka dziecka do podstawówki kosztuje w granicach 450 zł. Do gimnazjum znacznie więcej, a do liceum się szacuje, że to taka, można powiedzieć, wyprawka, czyli zaopatrzenie w książki, zeszyty, podręczniki, inne pomoce szkolne wynosi nawet 1000 zł. Dlatego tu z troską trzeba popatrzeć na te sprawy, które powinny być rozwiązane. Chcę powiedzieć, że ugrupowanie, którego się wywodzę, którego reprezentuję, posiada program gospodarczy, program wychowawczy, bo to gospodarka jest związana również z wychowaniem, wychowanie z gospodarką. To jest nierozłączne, można powiedzieć, działanie, które pozwoli nam, gdyby weszło ten program w życie, wyjaśnić, załatwić i rozwiązywać wiele problemów, które są, a tych problemów nie brakuje, bo jak się szacuje, że 20% dzieci i młodzieży z różnych powodów jest w depresji, właśnie często nabytej w szkołach.
No to jest rzeczywiście przerażające. 20% w depresji młodzieży. Tego chyba wcześniej jakoś nie było. Nie było spotykane coś takiego, żeby tyle osób, i też młodych, w młodym wieku, kiedy jest radość, kiedy jest energia, kiedy są marzenia, a jednak gdzieś to występuje i tak jest obliczone.
Problem szkoły, tak jak kolega Zdzisław powiedział, to jest na pewno problem właściwego funkcjonowania ucznia, rodzica, nauczyciela, organu prowadzącego, ale też jak popatrzymy na problemy, to przede wszystkim ten uczeń jest w centrum zainteresowania. On jest głównym podmiotem. Jeżeli my dostrzegamy, że rzeczywiście ten uczeń jest narażony na pewne takie czy inne zachowania, i się niepokoimy. Ale też takie były badania półtorej roku temu UNICEF-u, gdzie chodziło o wykluczenie ucznia pod względem materialnym, zdrowotnym czy edukacyjnym. I to było 24 państwa poddane temu raportowi. I co się okazuje? Że Polska, jak chodzi o względy materialne, jest na 21 miejscu. Jak chodzi o względy zdrowotne, na 18. I to bardzo niepokoi, że w tym zakresie wiele musimy zrobić, bo zdrowie i pomoc materialna jest niezbędna, jest potrzebna. Natomiast też musimy wiedzieć, że w szkole to ta depresja często wynika z tego, że ktoś jest biedny, idzie do szkoły i rzeczywiście trudno mu się odnaleźć w tym środowisku. Ale też mamy do czynienia z przemocą w szkole. I też jak sobie popatrzymy na statystyki, które dotyczą naszych szkół, to też są bardzo niepokojące. W 2007 roku przestępstw w ogóle na terenie wszystkich szkół było ponad 17 tysięcy. Bardzo wiele. Ale teraz jest grubo powyżej 25 tysięcy. Przyrost jest ogromny. Uczniów jest mniej. To trzeba popatrzeć. Ale też program, który był realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Zero tolerancji przemocy w szkole. On w jakim stopniu zahamował tę liczbę przestępstw. Natomiast potem ta obecna koalicja PO-PSL chce być taka nowoczesna, postępowa. Jak się mówi zero tolerancji, to się nie dostrzega, że tutaj chodzi o przemoc. No i od tego programu się odchodzi. I w związku z tym te przestępstwa tutaj się pojawiają. To na pewno niepokoi. Natomiast też jak sobie popatrzymy na inne elementy funkcjonowania szkoły, to też można powiedzieć ze strony rządu nie widzi się i nie dostrzega konieczności skierowania strumienia pieniędzy w zależności od zadań, które na szkołę tutaj przypadają. Wyliczyliśmy, czy zresztą kolega Alek Sprawka, on to w sposób taki dosyć dokładny przedstawił, że samorządom zadań przybyło w okresie 2007-2013, natomiast ponad 3,5 miliarda złotych brakuje na to, żeby te zadania były właściwie realizowane. I tutaj na pewno należałoby pewien mechanizm stworzyć, żeby to nie na barki samorządów zrzucać kolejne zadania, związane nawet z awansem zawodowym nauczycieli, z środkami, żeby inne zadania były realizowane. I potem samorządy stoją w takiej sytuacji, że przy słabych środkach finansowych muszą czasem dokonywać spowodować likwidacji szkół. I to jest kolejny, powiedzmy, kolejne zjawisko bardzo niepokojące. Likwidacja małych szkół, a mała szkoła to w środowisku, zwłaszcza małego środowiska wiejskiego, to jest centrum nie tylko edukacji, centrum kultury, integracji społecznej i my nie możemy dać przyzwolenia na to, żeby w tych małych środowiskach szkoły były likwidowane. Jeżeli popatrzymy też na nauczycieli, to często nie tylko uczeń jest w stresie, ale też i nauczyciel. I to ze strony, powiedzmy, może ucznia, gdzie rzeczywiście czasem ten uczeń jest bezkarny, ale z drugiej strony też i ten nadmiar pewnej administracyjnej pracy, która jest nakładana na nauczyciela. Te awanse zawodowe, one wymuszają często, że ta praca, ona nie tylko jest koncentrowana na uczniu, ale na tworzeniu dokumentacji, która pewno niepotrzebna jest do końca. Cały czas się mówi, należy od tego odejść. Kolejny problem w edukacji, bo ja tu Krysiu już oddam głos, bo wiadomo, ale jeszcze jedną rzecz powiem, to jest też pewna forma egzaminowania. Egzaminy zewnętrzne były dobrą pewną formą, natomiast te egzaminy zewnętrzne, one w jakim stopniu nie zdały egzaminu. Natomiast problem polega na tym, że to jest test, że tutaj nie uczy się myślenia, tylko test, klucz i dziecko musi trafić, uczeń młody. Był taki przypadek, że nawet twórca pewnego wiersza, on był poddany pewnej próbie, czy żeby zinterpretował swój wiersz. Oczywiście był później klucz, które należało odczytać i co się okazuje, że ktoś, kto stworzył wiersz, on by nie zdał tej matury, dlatego że ci, którzy układają te klucze, w jakim stopniu schematycznie podchodzą do sprawy, a tutaj pewno to myślenie jest rzeczą najważniejszą. No ale to ja na razie tyle oddam.
Czy nauczyciele tylko uczą, przygotowują się do tego, aby uczyć, czy też dużo czasu zajmuje ta biurokracja cała wokół tego?
Szanowni Państwo, tutaj zgadzam się z moimi przedmówcami, zgadzam się z Kazimierzem Moskalem. Ze względu na to, że autentycznie bardzo często jest tak, że nauczyciel, mając taką, a nie inną liczbę godzin, po prostu musi wybrać, czy uczymy pod testy, żeby dobrze zdać egzamin sprawdzian, egzamin gimnazjalny, czy egzamin czy maturę, bo to jest niezmiernie ważne, bo to jest przepustka młodego człowieka w dalsze dorosłe życie, czy też uczyć, o czym tutaj pan poseł Moskal powiedział, właśnie tego myślenia. I ja myślę, że to też wszystko zależy od nauczyciela. Ja powiem uczciwie, w tym zawodzie pracuję już 26 lat i mam świadomość, że zawód nauczyciela to nie jest tylko zwykły zawód, ale to też jest pewna pasja. Moim marzeniem jest i myślę, że wielu z nas, żeby ten nauczyciel był tą osobą, która zapala ogień w młodym człowieku. A niedawno właśnie, 2 dni temu byłam w Radio Rzeszów i właśnie mówiliśmy na temat tego, co dzieje się w naszej polskiej edukacji. Dzisiaj wszystko ograniczamy. Ograniczamy liczbę lektur, co dla nas jest takie bardzo nieciekawe ze względu na...
I
właśnie dzisiaj mówimy o panu Tadeuszu. Czy pan Tadeusz ma być lekturą szkolną, czy nie? Przykład szkoły podstawowej, dzieci z Bullerbyn. Kiedyś czytamy je z pasją, dzisiaj jest wycofana z lektur szkolnych. Więc ja myślę, że tutaj trzeba byłoby też się zastanowić, co my i w jakim kierunku idziemy. My mówimy o naszej literaturze, o naszym dobru narodowym. I to jest też ważne, żeby ktoś tam na górze patrzył, co się dzieje. I jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło, myśmy szczególnie na lektury zwracali uwagę, żeby te lektury były wartościowe. Ja nie mówię, że nie mamy iść z postępem cywilizacyjnym. Mamy iść z postępem cywilizacyjnym. Mamy nowoczesne technologie, mamy zachęcać dzieci do czytania książek, ale też możemy czytać trochę inaczej przy pomocy komputera. Tak też można, ale mamy zachęcać dzieci nie tylko do rozwiązywania testów, ale też do tego, żeby po prostu znać naszą polską literaturę i polską historię, a mamy tutaj wszyscy świadomość. Ja zresztą z naszym kandydatem, Zdzisławem Pupą, rozmawiałam na temat właśnie historii, bo jego pasją też jest historia i właśnie mówiliśmy, dlaczego ograniczamy te godziny historii, dlaczego nasz uczeń nie ma tej historii znać należycie. Dzisiaj moje dziecko przychodzi, akurat jest pierwszy liceum, mówi, mamo, historię będę miała tylko rok, bo jest w klasie biologiczno-chemiczno-fizycznej. Czyli proszę popatrzeć, jakby co my robimy w tym kierunku. Więc myślę, że tutaj ojciec poruszył bardzo ważną rzecz, zresztą tutaj nasz kandydat mówił o, że dzieci są w stresie, w depresji, ale zadajmy sobie pytanie, czy tylko dzieci, a co z nauczycielami, którzy już prawdę mówiąc są wypaleni zawodowo, bo my żyjemy jako nauczyciele w stresie po prostu. My nie wiemy, czy za rok będziemy uczyć, bo likwidacja szkół, zmniejszenie liczby godzin, zmniejszenie, to znaczy mamy mniej dzieci, jest niż demograficzny, więc tutaj musimy się zastanowić nad jedną rzeczą, co zrobić, żeby po pierwsze nie pozbywać się tej elity intelektualnej, jaką są nauczyciele. My nie możemy się jej pozbyć. My powinniśmy ją zachować, bo proszę Państwa, jedna rzecz, za chwilę musimy mieć jedną świadomość, że młodych nauczycieli nam nie będzie przy niżu demograficznym przybywać. Będą nauczyciele, zazwyczaj już ci z większym stażem pracy, mamy uczyć do 67 roku życia. Dzisiaj mówi się nam o ograniczeniu urlopów dla poratowania zdrowia. Proszę sobie wyobrazić nauczyciela wychowania fizycznego 67 lat, nauczyciela nauczania zintegrowanego, kiedy dzieci kochają młode panie, prawda? Więc tutaj też jest problem i cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość jednak mówi, że będzie wycofywać się z tej reformy właśnie emerytalnej, bo ona nie służy nam. Ja wiem, kto chce pracować i czuje się na siłach, niech pracuje, ale nie każdy czuje się na siłach.
A na Podkarpaciu, bo Państwo jesteście wszyscy z Podkarpacia, widać, że nie tylko właśnie edukacja, ale w ogóle całość taka rzeczywistości ukazuje to, że właśnie tam są te tradycje takie. Jest to tradycyjna ziemia, tradycyjni ludzie, którzy znają tą historię, jest jakoś przekazywana jeszcze w rodzinach, te wartości są przekazywane.
Jest wiele jeszcze życzliwości, wiele właśnie takiego podejścia patriotycznego, narodowego. I tu jest właśnie ta pielęgnacja tych wartości, tradycji narodowych na Podkarpaciu, szczególnie nam bliska i droga. Staramy się, aby te wartości zostały przekazywane właśnie dzieciom. Chcę zwrócić uwagę na fakt, że gdy popatrzymy na uroczystości szkolne z okazji na przykład świąt narodowych, czy nawet jakichś okazjonalnych świąt, to muszę powiedzieć, że aż łezka się wokół kręci, kiedy się widzi właśnie pracę, jaką wykonują nauczyciele właśnie po to, żeby przygotować tę młodzież w sposób, w duchu takim patriotycznym, narodowym, chrześcijańskim, który pokazuje właśnie te elementy również chrześcijańskie. Dzisiaj się te elementy próbuje patriotyczne, chrześcijańskie eliminować z przestrzeni szkoły, stara się wprowadzać inne, można powiedzieć, zwyczaje, inne obyczaje. Stąd prawdopodobnie ta przestępczość, która wzrasta, stąd te depresje, o których tutaj mówimy. Dlatego tutaj, szczególnie na Podkarpacie, jesteśmy wrażliwi na tego typu próby, które niosą sobą jakieś wyimaginowane ideologie, które próbują wchodzić w przestrzeń młodego człowieka, wychowania młodego człowieka, i one są nie do zaakceptowania na Podkarpaciu, nie są tak do zaakceptowania w ogóle w Polsce. Zresztą wczoraj słuchałem też wspaniałej audycji w Radiu Maria na temat też wychowania było też młodych ludzi. I to jest, to pokazuje, w jakim dramacie jest Polska, że próbuje się na siłę wciskać rzeczy, które szkodzą młodemu człowiekowi. No dlatego jest niesamowita desperacja, powinna być niesamowita desperacja w zwalczaniu tego typu, można powiedzieć, szkodliwych dla dzieci i młodzieży zachowań. Nauczyciel, jak już tutaj powiedziała pani dyrektor, no, musi być człowiekiem nie tyle z pasją, ale również, wydaje mi się, z powołaniem. No, akurat goście z prawej i lewej strony mojej tutaj są nauczycielami, wychowawcami, to czują. I ja widzę po nich, jak oni z takim zapałem mówią o wychowaniu młodych dzieci, ile czasu poświęcają tym sprawom, aby czy w parlamencie, czy na niwie tutaj Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli można było tak przygotować działania, które by służyły właśnie rozwiązaniu problemów, które bądź są pilne. Na to się nakłada cały czas, już wcześniej powiedziałem, problem gospodarczy, problem ekonomiczny, problem bezpieczeństwa tak zwanego egzystencjonalnego, kiedy ta średnia płacy nie jest wysoka, kiedy tyle tysięcy w skali kraju, 7 tysięcy nauczycieli zostało zwolnionych, kiedy ogranicza się etaty nauczycielom, to wszystko pokazuje, że no nie dzieje się najlepiej u progu właśnie tego nowego roku szkolnego 2013-2014. Dlatego jest ciągle apel do społeczeństwa, do tych, którzy no, będą podejmowali jakieś decyzje, nawet wyborcze, aby...
Chociażby w najbliższą niedzielę.
Choćby na najbliższą niedzielę, aby...
Najbliższa niedziela jest niezmiernie ważna. Naprawdę ważna nie tylko tutaj dla naszego senatora Zdzisława Pupy, ale przede wszystkim dla Polski. Dla Polski jest bardzo ważna, że jednak program Prawa i Sprawiedliwości cieszy się ogromnym powodzeniem i jest niezmiernie ważny. Także myślę, że tutaj pan nasz senator, przyszły senator, no, odniesie sukces i świadczył o tym ilości ludzi na spotkaniach. No tutaj myślę, że się niech pochwali nasz senator, ile ludzi przychodzi z nim na spotkania.
No mieliśmy rzeczywiście, spotkania odbywamy tutaj z kolegą Kazimierz na pewno więcej.
Szefem sztabu.
Szefem sztabu włoskiego na więcej może powiedzieć na ten temat. My mamy takie poczucie na Podkarpaciu, nie lubimy się chwalić tym, co robimy. Natomiast rzeczywiście jestem pod wrażeniem zainteresowania społeczeństwa życiem publicznym, przestrzenią publiczną, też i wyborami, ale też tym, co macie do zaoferowania. Powiedzcie, co chcecie nam zaoferować, jak wy to widzicie, czy wy widzicie inną Polskę od tej, która no, jest w tej chwili.
I właśnie co na tych spotkaniach ludzie mówią, jakie uwagi mają?
My docieramy, szczególnie nawet w ostatni weekend, żeśmy dotarli tam, gdzie żaden poseł nigdy nie był, czy żaden senator, czy ktokolwiek. Spotykamy się z ludźmi, którzy no, przychodzą z tymi bolączkami, którymi swoimi. No, ogromnym problemem, jak już mówimy, jest bezrobocie na Podkarpaciu w granicach 16%. To się waha, w zależności, czy to jest okres taki, jak teraz, to spada, w zimie wzrasta. I tutaj to bezrobocie jest podstawową rzeczą, bo mamy powiaty takie, choćby nawet w moim okręgu wyborczym, jak Strzyżowski czy Ropczycko-Sędziszowski, gdzie to bezrobocie no, wynosi ponad 20%. Jest to co piąty osoba chce pracować, tej pracy nie ma. No i są bolączki związane właśnie z pracą przede wszystkim. Te problemy wychowawcze tutaj w szkołach, bo to też się o tym mówi. Problemy na wsiach, problemy na przykład z opieką zdrowotną. No proszę sobie wyobrazić, że osoby, które no cierpią na największe zagrożenie, jakim jest zagrożenie chorobą nowotworową, no muszą czekać do lekarzy, specjalistów po kilka miesięcy, no to na operację. To samo, to są rzeczy nie do pomyślenia. No chirurg, który przyjmował kilkadziesiąt osób, no ogranicza się mu, żeby przyjmował mniej, bo za dużo przyjmuje. No to tego typu rzeczy, ograniczenie na przykład w karetkach pogotowia, obsady personelu, no to wszystko są rzeczy, których się naprawdę nie mówi. No człowiek na przeciętny nie widzi tego, co się wokół niego dzieje, jaki dramat go dosięga. No, gdybyśmy tak naprawdę zapytali człowieka, to on nie zdaje sobie sprawy, że ta sytuacja jest naprawdę dramatyczna. No.
Tak. No właśnie. Ja bym tutaj dopowiedział, że nasz kandydat Zdzisław Pupa jest no, bardzo dobrym kandydatem. Zresztą tutaj nieco wcześniej powiedział o wychowaniu patriotycznym. W naszym programie ten element jest bardzo ważny, bardzo istotny. Zresztą wiele innych elementów, jak chodzi o edukację, nasz program jest wyjściem naprzeciwko oczekiwań społecznego. Można powiedzieć, że czy to będzie szkolnictwo zawodowe, czy rzeczywiście opieka lekarska w szkołach, czy problem podręczników. My mamy ten program. Zdzisław tu się z nim identyfikuje i o tyle się cieszymy, że my jesteśmy na spotkaniu, a potem, kiedy słyszymy, jakie są bolączki, w jakim stopniu możemy powiedzieć, my to w programie naszym mamy, my to przewidzieliśmy. Niekiedy są zarzuty, no dobrze, wy tylko mówicie, a jak przyjdzie, co do czego nie zrobicie. No powiem w ten sposób, że kiedy jeszcze świętej pamięci Grażyna Gęsicka była ministrem rozwoju regionalnego, to w dużej mierze ona dała Podkarpaciu wiele. Te inwestycje, które są realizowane, a które są zaniechane i zaniedbane przez koalicję PO-PSL, autostrada S19 czy inne, to okazuje się, że to dzięki Prawu i Sprawiedliwości o tym możemy mówić. Program ochrony przeciwpowodziowej, bo powódź w 2009 i 2010 roku, która dotknęła przede wszystkim powiat Ropczycko-Sędziszowski, Dębicki, Mielecki, to w dużej mierze wywołuje to oczekiwania społeczne, żeby w końcu ten program ochrony przeciwpowodziowej został zrealizowany. Prawo i Sprawiedliwość w lipcu 2007 roku ten program przygotowało. Do tej pory, można powiedzieć, ten program jest nierealizowany. Owszem, w 2011 roku dopiero Rada Ministrów przyjęła ten program, ale wydłużyła ten program, który miał być zakończony w 2015 roku do 2030 roku. I tak gdybyśmy popatrzyli na każdą dziedzinę, każde problemy, które są zgłaszane przez ludzi, to my mówimy, że my ten program mamy i mamy dobrego kandydata, Zdzisława Pupę, który był posłem, który był senatorem, który jest samorządowcem, no i też ma wspaniałą rodzinę i on te problemy zna. Problemy z podręcznikami, problemy z sytuacją materialną i nie dość, że zna te problemy, to też i w jakim stopniu, no nie w jakimś, tylko w bezwzględnym stopniu utożsamia się z programem Prawa i Sprawiedliwości, kompleksowym programem, który wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom. Ja w tym przypadku też powiem, że słowa, które padają ze strony PO-PSL, że o bezrobociu, bo to jest jeden z największych problemów, który dotyka nie tylko Podkarpacie, nie tylko te pięć powiatów, Dębicki, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki, Kolbuszowski czy Strzyżowski, że bezrobocie jest no, poważnym problemem nas wszystkich. I kiedy Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy, kiedy my wnosimy taki projekt, może niedoskonały, ale próbujący rozwiązać ten problem. Narodowy Program Zatrudnienia, co się okazuje? 23 maja pan premier Donald Tusk w Brukseli mówi, że warto nad nim się zastanowić. A 24 maja okazuje się, że przyjeżdża tutaj do Polski, głosuje przeciwko temu programowi, no a minister pracy i polityki społecznej nie ma odwagi wstać i powiedzieć, że on tutaj w tej kwestii nic nie powie, kiedy wcześniej mówił, że warto nad tym się pochylić. Ja tylko mówię o tym, że jednak ta koalicja PO-PSL, ona jest skompromitowana, bo też te sądy, które zostały zlikwidowane, między innymi w Strzyżowie, w Ropczycach, w Kolbuszowej, to jest zasługa tej koalicji. A kandydat tej koalicji próbuje wmówić wszystkim, że oto on jest obrońcą tych sądów. Wiek emerytalny wydłużyli, natomiast on jest obrońcą przywrócenia tego wieku. No bo takie rzeczy się dzieją. I ja mówię, no gdzie honor, gdzie godność tego człowieka? On reprezentuje PO-PSL, szkodliwą koalicję
tak,
dla nas.
Bo to chodzi też, kogo reprezentuje.
Tak.
Z czym się utożsamiam, z jakim programem.
I on tutaj próbuje powiedzieć, że nie ma nic wspólnego z tą koalicją. A to, co spowodowało, bo to też warto, żebyśmy wiedzieli, dlaczego są te wybory. Bo rzeczywiście zarzuty korupcyjne, płatna protekcja i seksafera PSL-u spowodowała wcześniejsze wybory. I w tym momencie, no, jak gdyby nie dostrzega też ten
tak,
człowiek...
Poprzedni senator z Prawa i Sprawiedliwości został marszałkiem.
Został marszałkiem, bo jest osobą kompetentną, bo jest osobą, która chce normalność wprowadzić. Pewna uczciwość obowiązuje w życiu politycznym. I Prawo i Sprawiedliwość to proponuje. I nasz kandydat Zdzisław Pupa jak najbardziej też on jest tą osobą, która w moim odczuciu powinna być rozważana przez... społeczeństwo, przez 375 tysięcy wyborców uprawnionych i zachęcam tutaj też do pójścia do wyborów i postawienia na naszego człowieka, na program Prawa i Sprawiedliwości, który widzi człowieka, który widzi rodzinę, który widzi zrównoważony rozwój, bo to jest ważne, bo to jest istotne. Zdzisław Pupa daje taką gwarancję.
A ja jeszcze tutaj, ojciec tutaj zadał takie pytanie, o co pytają ludzie na spotkaniach. Powiem uczciwie, że podobnież jak pan Moskal, pan poseł Moskal, ale też uczestniczę w spotkaniach z kandydatem i jeździmy po wszystkich tych terenach i niedawno gościł u nas pan premier Jarosław Kaczyński. I powiem uczciwie, że nie wiem, czy gdziekolwiek, na jakichkolwiek spotkaniach są takie tłumy, jak właśnie na spotkaniach z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. I pan prezes dostał takie pytanie, ludzie są rozżaleni, dlaczego prawica jest tak podzielona, bo mamy kilku kandydatów, tak by się wydawało, po prawej stronie, tylko ja zadaję pytanie, czy oni są po prawej stronie. I zadano właśnie takie panu prezesowi pytanie, a co ze Zbigniewem Ziobro, dlaczego tak się stało i czy on na przykład ma szansę powrotu. Dzisiaj my bardzo bolejemy, że właśnie były człowiek Prawa i Sprawiedliwości wystawia kandydata na Podkarpaciu o tym samym nazwisku co on, razem reklamując się na billboardach dwóch Ziobrów, prawda, Kazimierz i Zbigniew. I tutaj mamy taką rozdwojenie jaźni, ludzie mają, co się dzieje. Natomiast prezes Jarosław Kaczyński powiedział, naszym kandydatem jest Zdzisław Pupa i proszę was, jeżeli chcecie, żeby walczyć o naszą Polskę, to głosujcie na Zdzisława Pupę. I myślę, że tutaj proszę bardzo wszystkich państwa o to, żeby nie mielić właśnie kandydata Kazimierza Ziobro, że jest to nasz kandydat. Naszym kandydatem jest Zdzisław Pupa i o to też prezes prosił. I o co jeszcze pytają właśnie wyborcy? Przede wszystkim o biedę. Proszę państwa, bieda na Podkarpaciu jest duża. Natomiast mamy społeczeństwo, które jest naprawdę pogodne, wspaniałe, bardzo właśnie patriotyczne. Przyjeżdżają przecież posłowie z całej Polski z Prawa i Sprawiedliwości, żeby wesprzeć naszego kandydata. I mówią, że takiej atmosfery to naprawdę nigdzie nie ma. Taka wspaniała atmosfera jest na Podkarpaciu, gdzie ludzie jeszcze chcą przychodzić na spotkania, chcą rozmawiać o Polsce, chcą rozmawiać o problemach, ale zadają pytanie, jak je rozwiązać. I tutaj nasz pan wiceprezes partii, właśnie Kazimierz Moskal, powiedział, Prawo i Sprawiedliwość ma swój program. My jesteśmy, można powiedzieć, współautorami, bo w zakresie edukacji też tam miałam jakiś wpływ na ten program. I to, na co nasz program w zakresie edukacji zwraca uwagę, przede wszystkim na nie tylko na edukację młodego człowieka, ale przede wszystkim na jego zdrowie. Bo proszę państwa, już dawno zostały zlikwidowane higienistki. Brakuje lekarzy. A to jest naprawdę prosto zrobić. Wystarczy spisać porozumienie między Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Edukacji. Trzeba po prostu ze sobą rozmawiać. My mamy taki program. My dzisiaj mówimy, czy gimnazja są złe. Gimnazja zrobiły dużo złego, bo w życiu naszych dzieciaków.
Struktura,
można powiedzieć, skostniała, ponieważ oderwano młode dzieciaki od takiej, była ośmioklasowa szkoła, dzieciaki się zżywały, prawda? Dzisiaj jest to wszystko poszatkowane. 1, 3, 4, 6, gimnazja, licea, czy technika, czy szkoła zawodowa. I co się dzieje? Ten najtrudniejszy okres w życiu młodego człowieka między 13 a 16 rokiem, okres tej adolescencji, gdzie jest ten trudny wiek, przypada na gimnazjum, prawda? Kiedyś była ta ósma klasa, która to wszystko wyciszała. Program Prawa i Sprawiedliwości mówi o likwidacji. Czy się uda to zrobić? Zobaczymy. To są duże koszty, ale nasz program mówi, że chcemy to zrobić. To jest też ważne. I myślę, że podstawa no to wsparcie dla rodziny. Są wyprawki, ale te wyprawki nie wystarczają, bo zazwyczaj biedna rodzina nie sięga po takie środki. Trzeba też, żeby zobaczyć, co się dzieje. Dzieci są niedożywione. Mówiliśmy o programie zero tolerancji i wtedy naprawdę była dyscyplina w szkole. Dzisiaj dzieci proszą o dyscyplinę. Tej dyscypliny
tak,
dziecko, nie
młody
ma.
Człowiek lubi mieć dyscyplinę. Tak. To nie jest tak, że właśnie, wiadomo, że lenistwo przez każdego przemawia, ale lubi mieć ten młody człowiek dyscyplinę. To widać chociażby w takiej instytucji, jaką są ministranci. Ministranci tak. Lubią, że kiedy jest zbiórka, jest pewien porządek, tam są jakaś, nawet czasami jest jakaś punktacja, oni też między sobą jakoś rywalizują, ale dyscyplina.
Harcerstwo kolejne.
Harcerstwo, tak.
Są właśnie tego typu działania, które no, uczą człowieka pewnych zachowań, które są przydatne w życiu późniejszym, w życiu dorosłym. No, wczoraj miałem okazję też rzeczywiście spotkać się z młodymi ludźmi, którzy w jakiś sposób zorganizowali spotkanie. I rzeczywiście problem młodych ludzi, kończą szkołę, mówimy o problemach edukacji w szkole, ale co z młodymi, którzy kończą studia, kończą szkoły, wchodzą na rynek pracy i tej pracy nie ma. Jest ogromne bezrobocie właśnie w tym przypadku. Dlatego tutaj szanowna pani dyrektor i szanowny pan poseł właśnie zwrócił uwagę na program Prawa i Sprawiedliwości, który pokazuje, jak rozwiązywać te problemy ogólnie, generalnie, globalnie w skali kraju, jak również regionalnie w poszczególnych województwach. I my nie stosujemy tak zwanego marketingu politycznego. Marketing to jest nic innego jak sprzedawanie towaru gorszej jakości, pokazując go, że jest lepszym. Czyli pewne kłamstwo w tym słowie też się jakoś zawiera. My nie stosujemy marketingu politycznego, czyli nie kłamiemy, tylko staramy się wypracować takie elementy i takie działania, poddajemy je krytyce, poddajemy różnego rodzaju zastrzeżeniom i uwagom opinii publicznej, ekspertom, analizom eksperckim po to, aby wypracować taki model, który rzeczywiście będzie służył społeczeństwu. Jeszcze jedno, ojciec zapytał, czy przychodzą ludzie na spotkania i jak to wygląda. My robimy spotkania otwarte. Nie robimy, jak konkurencja często gdzieś tam się przemyka po festynach, po imprezach, po jakichś tam imprezach masowych. Jak ktoś tam zaczepi i mówi, zapyta, zada trudne pytanie, to machnie ręką, pójdzie do następnego, który się z nim przywita, uśmiechnie się do niego. My robimy spotkania otwarte, gdzie przychodzą różni ludzie. My nie zamykamy się przed nikim. Czasami słyszymy również słowa trudne. Je przyjmujemy, bo one praktycznie budują. I to jest otwartość na drugiego człowieka. Natomiast konkurencja często robi spotkania w hotelach prezydenckich czy w jakichś innych zakładach pracy, gdzie się przedstawiciel taki czy inny minister przemknie między maszynami, między ludźmi, przesmyknie i pokaże, jaki to dobrodziej przyjechał i co chce robić. No, najgorsze to jest to, kiedy próbuje się często robić kampanię wyborczą czy pokazywać w otoczeniu, no przykro mi to mówić, ale no, osób najbardziej, można powiedzieć, potrzebujących. To jest najbardziej przykre. Nie chcę dosadnie powiedzieć, ale jest to przykre. Myślę, że to nie do nas należy takie działanie. My musimy pokazywać rzeczy i rozwiązania, jakimi są, po to, aby je załatwiać, wyjaśniać i aby nie tworzyły się dramaty w rodzinach.
Ja tutaj bym dodał jeszcze, że rzeczywiście i ten wątek na pewno muszę rozwinąć, bo są pewne granice w kampanii wyborczej, granice, których przekraczać nie powinniśmy. Jeżeli my próbujemy ogrzewać się, czy chcielibyśmy naszego kandydata ogrzać na tle osoby, która jest nieświadoma, która może czeka na śmierć i zdjęcia te robimy, robimy to tylko dla celu marketingowego czy dla celu wyborczego, to uważam, że jest to rzecz karygodna, niedopuszczalna, haniebna. Takie zdjęcia, one się nawet w prasie ukazały. Ja zresztą mocno skrytykowałem czy zaprotestowałem. Tam, gdzie jest człowiek, istota ludzka, która potrzebuje pomocy, która czeka na śmierć, nie mamy prawa wchodzić i nie mamy prawa robić zdjęć, uśmiechać się do tych osób. A takie zdjęcia były. I powiem, że to chodziło o hospicjum w Rzeszowie. Kolejne spotkania, na przykład w Domu Pomocy
Społecznej. Może za chwilkę powiemy o kolejnych sprawach. Ja tylko zaproszę Państwa do naszych rozmów oczywiście. Już za chwilę wyświetlą się numery telefonów na Waszych ekranach. A my wracamy właśnie do tych spraw, jakie bulwersują tutaj Pana.
Tak. I kolejne miejsce, no to na przykład Dom Pomocy Społecznej. To nie jest miejsce robienia kampanii wyborczej. A takie rzeczy mają miejsca. Ja pytam nie tylko kandydata, nie tylko szefa sztabu wyborczego, ale osoby, które odpowiadają za te placówki. Czy one wiedzą, co to znaczy kierować placówką? Czy one wiedzą, jak powinna placówka wyglądać? I czy mają odwagę sprzeciwić się może naciskom, może rzeczywiście jakiejś nagonce? Bo jeżeli ktoś jest prawdziwym dyrektorem, szefem placówki, do tego by nie dopuścił. A takie miejsca, liczne miejsca były. Inna rzecz, że przedsiębiorcy, którzy tutaj funkcjonują, chcą się utożsamiać z PSL-em czy z Platformą Obywatelską, to jest ich problem. Tych zakładów jest multum. Zamykają się. No i oczywiście jeszcze to, co jest najgorsze, obiecują wszystko. Do tej pory nie było światła na skrzyżowaniu. Sprawa prawie, że lokalna, regionalna. Minister czy wicepremier przyjeżdża i on obiecuje. Karci Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i już zbiorniki retencyjne powstaną. To znaczy, no jest to rzecz też niebywała. Wręcz, że do tej pory nie udało się przez 7 lat, natomiast teraz no, kandydat ich to zrobi, no i w świetle Jupiterów próbuje się pokazać, że my widzimy i dostrzegamy te problemy. A gdzie byli 7 lat temu? czy przez 7 lat. Nie było ich. I powiem, no takie granie, powiedzmy, pod publikę, no ja mam nadzieję, że ludzie to odróżnią, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest rzeczywiście tylko no, jakimś cukiereczkiem opakowanym w złotko, a co jest no, rzeczywiście tym cukierkiem. No, no powiem, że wręcz z niedowierzaniem przyjmowałem, że ci ludzie potrafią się posunąć do czegoś takiego. A jak chodzi o te spotkania wyborcze, nasze spotkania zawsze są otwarte. Nie idziemy do szkół, żeby się tam w świetle Jupiterów czy flesz ustawiać. Nie idziemy do szpitali, nie idziemy do domów pomocy społecznej, do hospicjum, bo to są miejsca, gdzie nie powinniśmy w kampanii wyborczej wykorzystywać. Ale mamy spotkania otwarte. Kiedy pan prezes przyjeżdża, to rzeczywiście w tych 5 powiatach, w każdym powiecie był. Zresztą jutro też będzie w powiecie dębickim, w powiecie mieleckim. Pan prezes utożsamia się z naszym kandydatem, daje ogromne wsparcie, jest ogromnym autorytetem i ten program, który realizujemy, czy mamy zapisany, to on w jakimś stopniu uwiarygadnia. Natomiast te tłumy, tysiące osób, setki osób, które przychodzą, świadczą o tym, że rzeczywiście społeczeństwo oczekuje na zmiany. Zmiany tego rządu PO-PSL i to, co na początku Krysia powiedziała, że to ma nie tylko wymiar lokalny wybrać kandydata, ale rzeczywiście to ma być kolejny sygnał, że my nie zgadzamy się na tą szkodliwą koalicję PO-PSL i my mamy tę alternatywę i oczekujemy, że społeczeństwo to przyjmie. Natomiast też bardzo dobrze się stało, że byli posłowie, byli senatorowie i popierali Zdzisława Pupę na kandydata i powiem, że rzeczywiście to było coś takiego wspaniałego, że liczy i może liczyć na życzliwość każdego parlamentarzysty.
Ale ja tutaj jeszcze chciałam jedną rzecz dodać. Tak? Mogę tylko jeszcze jedno, bo mi później umknie. Powiem, co mnie bardzo cieszy, że na tych spotkaniach jest dużo młodzieży i że młodzież podkarpacka, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, poparło z taką ogromną pasją naszego kandydata. Poparło na rynku, wśród młodych ludzi, bo co mówi młodzież? My już nie wierzymy Platformie Obywatelskiej. Myśmy jej kiedyś uwierzyli, ale te 7 lat pokazało, że to był nietrafiony pomysł. Myślę, że młodzi ludzie oczekują zmiany i oczekują dwóch rzeczy tak naprawdę. Mieszkań i oczekują pracy. Wtedy miejmy pewność, że oni nie wyjadą za granicę, bo my mamy naprawdę bardzo patriotyczną młodzież i program Prawa i Sprawiedliwości właśnie o tym mówi, na to zwraca uwagę.
A my już mamy telefon, bardzo proszę, halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem Alek, ja chciałem tylko powiedzieć, że jak było ten, że o tych uczniach, co pan Zdzisław Pupa mówił, to ja też chodzę do szkoły i się bardzo cieszę.
Przepraszam, Arku, do której klasy chodzisz?
Do 5.
Do 5. Bardzo, kontynuuj, tak.
Bo ja chciałem wiedzieć, jak mówił pan Zdzisław, że o tych uczniach ja chodzę do szkoły i się bardzo cieszę, że się zaczęła szkoła, ale bardzo tęsknię za tymi wakacjami. Chciałem powiedzieć tylko, że jak właśnie przemocy od tych różnych, że właśnie, że niejasni koledzy dokuczają, ale ja na to nie zwracam w ogóle uwagi. I właśnie chciałem powiedzieć panu, że o tych wszystkich się bardzo cieszę, że się dobrze uczę, mam dobre oceny i tak w ogóle mam dobrych nauczycieli i jestem w 6 klasie i się nie mogę doczekać, jak pójdę do gimnazjum.
Gratulujemy
i mówię prawdę. Młodzież po prostu słucha, czyta, myśli i myślę, że nas bardzo wspiera, bo ja mówię, po tych spotkaniach jestem naprawdę podbudowana postawą młodych ludzi.
No, trzeba pogratulować rodzicom Arka, że są na pewno dumni z ciebie, że no, starasz się, że nie dajesz się, że praktycznie nie wchodzisz w te układy, które są, można powiedzieć, czasami no, nie pasują ci, nie odpowiadają. I to jest właśnie budujące. Tak się trzymaj, nie daj się po prostu i staraj się organizować wokół siebie też kolegów takich, którzy będą cię wspierać w tym, co robisz.
Już mamy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Chciałam taką rzecz powiedzieć.
Po pierwsze, to się.
Panda. chciałam powiedzieć, że naszemu kandydatowi no chyba niepotrzebne jest poparcie billboardów i fotografowania się, bo jest bardzo autentyczny. Jego atutem jest ten autentyzm. Jest prawdziwy, jest znany w naszym środowisku, jest człowiekiem prawym. Prawym i szlachetnym. I takiemu możemy zaufać. To jest ja gratuluję panu, znamy pana rodzinę i po prostu mamy do pana zaufanie. Natomiast chciałam jeszcze dwa słowa powiedzieć o szkołach. Szczególnie skierować do pani Wróblewskiej. Czy pani ma, przepraszam, pytanie jest takie trochę, no nie chciałabym, żeby może zabrzmiało, świadomość. Jakie są jeszcze aspekty tych różnych stresów szkolnych? Wydaje mi się, że to jest sprawa też pierwsza. Przypadkowości nauczycieli, którzy przychodzą do pracy, ciągle to funkcjonuje. Przychodzą nauczyciele młodzi, którzy, no powiedzmy sobie to szczerze, mają gdzieś jakieś poparcie bez skończonego wykształcenia. Kończą go dopiero w szkole. To jest właściwie uzasadnione, bo są takie możliwości, że można przyjść do szkoły przygotowanym, jeżeli chodzi o przedmiot i przygotowanym, jeżeli chodzi o sprawy pedagogiczne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, są bardzo nieczytelne sygnały pedagogiczne wysyłane. Raz wolno coś, w regulaminie czegoś nie wolno, pobłaża się to, jakoś traktuje się, bo to na przykład jest pani dyrektor, tam ktoś znajomy, czy albo z innych powodów, nawet nie jest znajomy, ale z jakichś powodów nie jest, brak jest kompletnie konsekwencji w wielu przypadkach. I to stresuje.
Ale
to właśnie stresuje, ale to jeszcze nie wszystko. To stresuje i ucznia, i to stresuje nauczyciela. I pozostałych uczniów też, bo to powoduje wtedy śmiech, żarty i tak dalej. A jeżeli by to było oczywiście w sposób bardzo życzliwy, uczeń jest podmiotem i to jest bezdyskusyjne. Absolutnie. Tylko że w szkole jest trzy podmioty. Jest uczeń podmiotem, jest nauczyciel powinien być podmiotem i rodzic. Rodzic dlatego, że jest rodzicem po pierwsze i dlatego, że jest współgospodarzem szkoły. A tego się nie przestrzega. I trzecia sprawa, najboleśniejsza. Sprawa dyrektorów szkół. Ilu jeszcze jest przypadkowych dyrektorów szkół, którzy gdzieś tam kończyli studia i mieli na jednym semestrze przedmiot taki właśnie, a potem w sposób, no uzupełnili, to trwało 3 miesiące, pół roku i tak dalej. Bardzo często, przykro mi to mówić, ale tak się dzieje w Polsce, to nie na Podkarpaciu. Na Podkarpaciu rzeczywiście atmosfery są, atmosfera do życia jest bardzo sprzyjająca. Dzieci tych nauczycieli są narkomanami, są zatrzymywani przez policję, to jest do sprawdzenia i oni są dyrektorami, oni są nauczycielami. Ja się pytam, jakie mają prawo do zwracania uwagi? Jakie mają prawo?
Pani Wando, to, że dziecko, czyjeś dziecko jest takie, a nie inne, to jest problem, mi się wydaje, złożony, bo nieraz są bliźniacy, jeden zostaje księdzem, a drugi zostaje przestępcą. Ja tak mówię, może tak, taki przykład rzucam tylko sobie, ale zostały poruszone przez ten, to znaczy, w tym telefonie, przez panią Wandę, bardzo ważne sprawy.
Ja się z panią Wandą zgadzam w wielu kwestiach i ma rację, dzisiaj nie mamy czasu, żeby te wszystkie wątki poruszać. Polska szkoła ma problemy. Ma problemy, które trzeba rozwiązywać i to jest kwestia pewnych rozwiązań systemowych. Ja się zgadzam, że jest dużo przypadkowych dyrektorów i jest dużo przypadkowych nauczycieli, ale też trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego jest taka przypadkowość? Zawód nauczyciela powinien być zawodem elitarnym. Już poczynając od studiów, kiedy tam na studia pedagogiczne powinna iść elita. Naprawdę najlepiej przygotowana młodzież, a zazwyczaj zdarza się tak, że jednak przeciętni kończą te studia nauczycielskie, bo zawód nauczyciela jest słabo opłacany, bo ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, wolą iść do biznesu. Tak jest. Ja tutaj mówiłam, że nauczyciel powinien taką pochodnię u ucznia po prostu wzniecać, prawda? A bywa różnie. I to jest kwestia, ja uważam, moje zdanie jest takie, że szkoła stoi dyrektorem. Jeżeli jest dobry dyrektor, który czuje klimat szkoły, to ta szkoła będzie dobrze funkcjonować. I ja tutaj mogę powiedzieć, zresztą pani tutaj podkreśliła, że na Podkarpaciu jednak te szkoły są, jest naprawdę, dzisiaj możemy się pochwalić jednym na Podkarpaciu. Mamy jedne z najlepszych wyników egzaminów zewnętrznych w Polsce. Podkarpacie trzecie, drugie, czasem czwarte miejsce w skali Polski. My dzisiaj możemy powiedzieć, że mimo tej biedy, tego 17-procentowego bezrobocia,
najniższe PKB,
a jednak nasza młodzież uczy się bardzo dobrze. I proszę Państwa, badania są takie, to co mnie najbardziej boli i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość i kandydata też, boli nas jedno, że nasza młodzież kształci się, wyjeżdża do Krakowa, do Warszawy, wyjeżdża do Szczecina, nie wiadomo gdzie. I to co nas boli, ona tam zostaje, bo tam ma miejsce pracy. Natomiast tutaj wraca już rzadko. Także rodzice tracą te dzieci. A co jest ważne, żeby oni tutaj zostawali, tu się uczyli. I nasze uczelnie, można powiedzieć, też zaczynają się już rozwijać coraz lepiej. I zaczynamy dbać o to. Zresztą tutaj trzeba powiedzieć, że jeszcze program operacyjny, nasze RPO zostało jeszcze przygotowane za Grażyny Gęsickiej tak i za naszego marszałka, że bardzo dużo pieniędzy unijnych poszło na rozwój uczelni, Politechnika, Uniwersytet Rzeszowski i tam po prostu mamy już nowoczesne technologie, mamy nowoczesne laboratoria, biotechnologie, za chwilę będziemy otwierać wydział medyczny. Chodzi o to, żeby ta młodzież tutaj zostawała, bo wiadomo, że nie każdego stać jest na studia, na przykład medyczne za granicą, w innych częściach kraju, bo to kosztuje. Jeżeli będą tutaj, to ta najlepsza młodzież, miejmy nadzieję, że tutaj zostanie. Więc ja myślę, że te problemy są. Jest problem narkomanii, jest problem powiedzmy złych zachowań, nieprzystosowań społecznych. To wszystko jest, to funkcjonuje w całej Polsce. Ale ja mówię, odpowiadam za doskonalenie nauczycieli w województwie podkarpackim. Mogę powiedzieć uczciwie, staramy się swoją pracę, moi nauczyciele, konsultanci, moi pracownicy, wykonywać jak najlepiej. Staramy się dostosować naszych nauczycieli do tego, co jest. Nie jest nam łatwo, ale pozyskujemy środki z Unii Europejskiej. Mogę nieskromnie powiedzieć, że chyba jesteśmy ośrodkiem metodycznym, który na doskonalenie nauczycieli największe środki w Polsce pozyskał. Ale właśnie dlatego, ponieważ jesteśmy biedni, więc trzeba wykorzystać każdą możliwość. I tutaj mogę powiedzieć, że kolega mój Zdzisław Pupa, którym zresztą jak i Kazimierz, jak ja mamy bardzo dobre relacje, po prostu no, wspierał też, jak był senatorem, zawsze zabiegał właśnie o to, a szczególnie właśnie na tych swoich terenach, skąd był wybierany, żeby pozyskiwać te środki, żeby te środki do szkół. Zawsze mówił: Krystyna, słuchaj, na te moje szkoły postaraj się, żeby coś było. I to jest ważne. I to tutaj pani powiedziała bardzo ważną rzecz, że nasz kandydat jest autentyczny, jest uczciwy, o nic nie jest oskarżony, ma rodzinę, są te takie wartości patriotyczne. Ja myślę, że ciężko jest samemu mówić o sobie, ale cieszę się za ten telefon i bardzo serdecznie pani dziękuję.
Ja tutaj bym dodał parę zdań na temat dyrektorów. Bo rzeczywiście też ta koalicja PO, PSL, oczywiście różni się od naszego podejścia, bo ja mówiąc o tym, że jest coś złe, mówię, że my mamy inne rozwiązanie. Rola rodzica w szkole ma być bardzo ważna, bardzo istotna. To ta koalicja PO, PSL spowodowała, że nawet jak wybieramy dyrektora, to znaczenie głosu rodzica zmniejszyło się. Organ prowadzący, no on ma większe znaczenie, większą wagę swojego głosu. I to organ prowadzący z nadzorem pedagogicznym, gdzie też próbuje się ograniczyć jego rolę, oni decydują o wyborze dyrektora, a często ten dyrektor, on nie służy uczniowi, on nie służy nauczycielowi, rodzicom, ale służy organowi, czyli tam burmistrzowi, wójtowi i tak dalej. I to jest właściwie problem, że on ma wykonać zadanie wójta, burmistrza czy tam starosty, natomiast jak gdyby nie dostrzega problemu, że on ma być dyrektorem szkoły, dyrektory całej społeczności.
No, to ale jest bardzo odpowiedzialna funkcja, tam bardzo zostają młodzi ludzie, są formowani.
Ale między innymi problem wyboru dyrektora i zmniejszenie znaczenia rodzicielstwa rodzica, głosu rodziców w tym wszystkim, to jest zasługa tej koalicji. My chcemy przywrócić większe znaczenie też nadzoru pedagogicznego, że nie może być tak, że szkoła jest zlikwidowana, pewne decyzje zapadają, a tylko jest opinia niewiążąca na przykład nadzoru pedagogicznego. Państwo ma obowiązek, artykuł 70 Konstytucji wyraźnie o tym mówi, że to jest obowiązek państwa. Państwo tutaj chce się wycofać. Wolny rynek ma może decydować. Podobnie i w służbie zdrowia. My się na to nie zgadzamy, bo my uważamy, że państwo ma zabezpieczyć właściwie służbę zdrowia, oświatę i nie może się wycofywać. Natomiast o środkach, o których tutaj Krysia mówiła, to ja też powiem z przykrością, że może są dobre przykłady, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków, ale też są i złe przykłady wykorzystania środków unijnych. Kapitał ludzki, trzeci priorytet, można powiedzieć, jest sitwa ludzi, ekspertów, pracowników administracji, którzy wykorzystują to wszystko, później planują pseudoreformę, która nie wchodzi do realizacji, jakieś koje, roje, ore i tak dalej, próbuje się zaproponować za setki milionów złotych. I te pieniądze, i 4 miliardy złotych, można powiedzieć, one w jakimś stopniu, częściowo może i były właściwie wykorzystane, ale duża część tych pieniędzy to tylko zasilają budżety pewnych osób, które w wielu projektach systemowych uczestniczą, projektują zmiany systemu oświaty, które są szkodliwe dla naszego społeczeństwa. Ale to pewno by za dużo mówić, natomiast no, nasz kandydat Zdzisław, no, tak jak powiedziałem, on z naszym programem się utożsamia i ten program Prawa i Sprawiedliwości w zakresie edukacji, wychowania. On jest programem, gdzie widzimy ucznia, widzimy nauczyciela, widzimy rodzica, konieczność współpracy też z dyrektorem, z organem prowadzącym, bo to ma być współpraca. Nie może tutaj być tej...
Chodzi o dobro.
O dobro ucznia. Tak. Za ileś lat, no, można powiedzieć, tych uczniów będzie nam brakowało, natomiast to mają być, no bo jak te prognozy wskazują, myśmy nie tylko w tej polityce powinni zadziałać edukacyjnej, ale też i rodziny. Prorodzinnej. My proponujemy bony dla przedszkolaków, dla żłobków 300 zł na miesiąc. My kartę rodziny też proponujemy rodzinom wielodzietnym, bo rodzinę trzeba wspierać, pomagać, żeby oni się rozwijali, żeby w szkole też byli uczniowie. No a w jakim stopniu no, ta koalicja tego nie dostrzega. Mówi, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będzie nam 6 czy 8 milionów mniej. Nie o to chodzi. My powinniśmy stworzyć pewien mechanizm, który będzie powodował, że tych dzieci będzie więcej, a szkoły, które są, też mają być przyjazne. I ta współpraca między uczniem, rodzicem, nauczycielem musi być.
I już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus na i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dwie sprawy.
Najpierw ma pan na imię?
Dziękuję za ten temat, bardzo potrzebny, bo zniszczyliśmy już wszystkie prawie gałęzie przemysłu. A teraz zaczynamy niszczyć naukę. Ja tu mam przed sobą sprawa pierwsza. Artykuł Nauka motorem gospodarki XXI wieku na podstawie opracowań amerykańskich, kiedy kończył się wiek XX, a zaczynał XXI. Oni ocenili, że nauka będzie tylko decydowała o rozwoju gospodarki, a rozwój gospodarki zawsze decyduje o dobrobycie obywateli. I tutaj, żeby nie za długo, to zacytuję z tego artykułu coś na temat Polski. W Polsce wydaje się na naukę około $40, gdy w USA 680. George Sharpak, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, gdy się dowiedział, ile wydaje się na naukę w Polsce, powiedział. My we Francji wydajemy 2,5% PKB i uważamy, że to skandal. Wy musicie być chyba niespełna rozumu. Wasze 0,5% to dywersja. To dywersja przeciw Polsce i przeciw talentom młodzieży. Nawet tutaj jest słowo to zbrodnia. Koniec cytatu. Pytanie takie, że to jest artykuł z 99 roku. Wiem skądinąd, że teraz jest nawet mniej niż 0,5% na naukę, 0,4%. To po pierwsze. Drugie, chodzi o lekturę. Mój polonista, a uczyłem się języka polskiego w liceum ogólnokształcącym w latach 51-55, gdy omawialiśmy Mickiewicza, to powiedział: Mickiewicz, w skrócie mówię, Mickiewicz to wieszcz narodowy, a pan Tadeusz to epopeja narodowa. Jeżeli my niszczymy tę wartość największą Polaków, to znaczy, że zabieramy się za niszczenie talentów młodzieży. To tyle. Dziękuję.
Dziękujemy, dziękujemy panie Eugeniuszu, serdecznie pozdrawiamy.
Chętnie się odniosę do tego, co pan powiedział wcześniej, dziękując za, i traktuję te słowa pani Wandy jako zobowiązanie jeszcze większe do rzetelniejszej jeszcze pracy na rzecz właśnie tych spraw, które są w naszej ojczyźnie. Natomiast pan poruszył bardzo ciekawą sprawę, nad którą rzeczywiście też boleję, bo mamy mnóstwo ludzi też wykształconych, ludzi profesorów, naukowców, którzy znają w ogóle konstrukcję nie tyle finansową w naszym kraju, ale znają się na różnego rodzaju procesach technologicznych, budowy urządzeń, konstruktorów, fizyków, chemików, którzy naprawdę potrafią, informatyków, którzy potrafią naprawdę wielkie rzeczy robić, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Natomiast proszę popatrzeć, gdzie ta myśl ma być w Polsce skumulowana. Jeżeli w Polsce nie produkuje się, to często powtarzam, aż to do znudzenia się, nie lubię tego już powtarzać, ale muszę to powiedzieć. Jeżeli w Polsce się nie produkuje roweru, motoroweru, motoru, samochodu, jeżeli nie ma tej myśli takiej, można powiedzieć, niewykluczonej myśli naukowej, polskiej, no to gdzie ci ludzie mają się skupić, wokół czego? Myśmy produkowali przecież samoloty w Polsce.
Chociażby tutaj Mielec.
Chociażby Mielec, tak. Oczywiście teraz składamy Black Hawki, produkujemy części do różnego rodzaju samolotów, Boeingów czy Embraerów, czy nawet u mnie w Sędziszowie, czy w Rzeszowie na WSK. Produkuje się, tylko że problem polega generalnie na tym, że te rzeczy, te produkty nie są i te fabryki nie są fabrykami polskimi. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że około 100 miliardów złotych wypracowanych w Polsce jest transferowanych poza granicę naszego kraju. Czyli ten zysk, który tu zostaje wypracowany, nie zostaje w Polsce kumulowany, nie zostaje przekładany na różnego rodzaju inwestycje, na rozwój gospodarczy, tylko my staliśmy się takimi tubylcami w Polsce, którzy mają pracować na rzecz różnego rodzaju korporacji, które w Polsce dobrze sobie funkcjonują, transferując oczywiście zysk poza granicę naszego kraju. To, co pan poruszył, jest naprawdę sytuacją niezmiernie istotną i ważną. Jeżeli my nie odbudujemy polskiego kapitału, polskiego przemysłu, to nie liczmy, że będzie zmniejszone bezrobocie. Proszę zobaczyć, co się stało ze stoczniami w Polsce. Są przemysł stoczniowy zniszczony. Jeżeli nie produkujemy statków, to pytanie, po co nam stal? Proste. Po co nam elektronika? Po co nam praktycznie jakiś rozwój innych dziedzin z tym związanych? Polacy wyprodukowali, przecież opracowali technologię produkcji grafenu. Pytam, gdzie możemy w informatyce polskiej wykorzystać ten grafen? Gdzie? Nie ma, można powiedzieć, takich informatycznych czy zakładów pracy, które by wykorzystały tę technologię i zaczęły produkować i sprzedawać ten grafen poza granicę naszego kraju. To są dramaty i to są problemy, przed którymi stoi nauka polska, przed którymi stoją profesorowie, naukowcy, wynalazcy. Dlatego,
jeżeli mamy zdolnych ludzi.
Mamy zdolnych młodych ludzi, naprawdę z pasją, którzy projektują, którzy wymyślają naprawdę ciekawe ekstra rzeczy.
Chociażby ten Blu-ray, czyli niebieski laser, tak?
No tak.
Też. Tak, już teraz używany, to też.
Myśmy wymyślili, Japończycy za nami, co z tego, jak to wszystko jest, można powiedzieć, skumulowane gdzieś na zachodzie w kapitałach obcych przedsiębiorstw, a nie w kapitałach z rodzimego pochodzenia.
Jeżeli chodzi o nakłady na naukę, to rzeczywiście one są zbyt małe, zbyt niskie i ciągle się tylko deklaruje, że gdzieś kiedyś jakiś większy pułap osiągniemy. Natomiast ja do drugiej części wypowiedzi pana chciałbym się odnieść odnośnie reformy programowej i lektur. W 2008 roku, bo to też chciałbym państwu tak przedstawić, jak ta koalicja PSL uważa edukację za pewien rynek zbytu, za biznes, który ma tutaj kwitnąć. I to, co się działo, jak chodzi o reformę programową, niesie to za sobą między innymi wykaz tych pewnych lektur i też podręczników, to zakrawa wręcz na przestępstwo. Ja zresztą zgłaszałem wtedy, i nie tylko ja, ale moi koledzy, do pani Julii Pitery, która wiele rzeczywiście wytropiła, dorsze wytropiła, ale nie wytropiła tych nadużyć, które były przy tworzeniu reformy programowej. Otóż w 2008 roku była taka dyskusja, były prace legislacyjne, żeby zmienić w ogóle definicję programu nauczania, programy podstawy programowej. No a jeżeli ta ustawa weszła w życie w marcu, znaczy w kwietniu, przyjęliśmy ją w marcu, to muszę powiedzieć, że już ci, którzy wiedzieli, jaki będzie ostatecznie kształt programu czy podstaw programowych, oni już wiedzieli pół roku wcześniej, że tak się zakończy. W listopadzie były różnego rodzaju spotkania ekspertów, pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej i już wtedy proponowano podręczniki według nowej podstawy programowej, gdzie myśmy ustawy o systemie oświaty nie zmienili. Nauczyciel był nagabywany, czy wręcz zmuszany, zapisujcie się, bo podręczniki nowe dostaniecie, a potem uczniom wprowadzicie. I co się okazało? Okazało się, że kiedy nauczyciel pyta, no skąd wiecie, że będzie zmiana? No bo my już tutaj z pracownikami ministerstwa uznaliśmy, że ta zmiana na pewno nastąpi. Ale to Sejm tę ustawę zmieniał. Natomiast myśmy, tak jak powiedziałem, w marcu zmienili tę ustawę o systemie oświaty, między innymi zmianę definicji podstawy programowej i programu nauczania. A rozporządzenie dotyczące programów nauczania ukazało się 23 grudnia 2008 roku, czyli rozporządzenie ukazało się wcześniej niż ustawa weszła w życie, a akt wykonawczy on zawsze powstaje później, więc tutaj mogę powiedzieć to samo, co było odnośnie podręczników rozporządzenia ministra edukacji ze stycznia. Więc powiem tak, prawo się nie liczy, a oprócz tego biznes się tylko liczy. Wiadomo, że jeżeli program zmienimy, przy okazji rzeczywiście tutaj wychowanie patriotyczne wycięli jak tylko można było. I historia, i wiedza o społeczeństwie i język polski są tego typu, są tego przykładem. Natomiast niezależnie od tego biznes tych producentów książek kwitnie do tej pory. Natomiast my między innymi i w tym zakresie mamy pewne propozycje, żeby tutaj był jeden podręcznik w szkole na 5 lat wybierany, a nie tak jak teraz, że jest kilka podręczników, kilka wydawnictw walczy o to. Oczywiście...
Kiedyś to było prościej, bo można było sobie przekazać z klasy do klasy te książki, odkupić,
ćwiczeń, cudawianki. Tak.
Jak najbardziej. I ja tylko mówię o marnotrawieniu pieniędzy, tych wcześniej powiedziałem środków unijnych, a z drugiej strony o tym, że ta koalicja PO-PSL wykorzystuje pewne zmiany ustaw po to, żeby ten biznes sobie kwitł. Uczeń jest nieważny, rodzic jest nieważny, często nie stać ich na to, żeby kupić te podręczniki. No my mówimy, tak być nie może, my to musimy zmienić i jestem przekonany, że Zdzisław Pupa przystąpi tutaj, zasili nasze szeregi i będziemy walczyć o ucznia, o rodzica, o nauczyciela, o to, że dobro, powiedzmy, tej społeczności szkolnej jest najważniejsze, a niekoniecznie biznes edukacyjny pewnych firm i przedsiębiorstw.
Ale tutaj na jedną jeszcze rzecz warto byłoby zwrócić uwagę, na to, co dzieje się właśnie w rodzinach. W tej chwili, i tutaj myślę, że Kaziu Moskal jako poseł ma tą świadomość, bo Prawo i Sprawiedliwość z tym walczy, bardzo łatwo jest w tej chwili dziecko odebrać rodzinie. I proszę Państwa, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, bo na przykład mieliście teraz przykład, jak tej babci chciano zabrać dziecko, dlatego, bo dziecko było trochę otyłe. No, w telewizja huczała i nie mówiąc o jakichś tam, bo I to powoduje, że walczyliśmy i tutaj na naszej ziemi podkarpackiej też były przykłady, że zabierano dzieci, później je oddawano, ale trzeba było i sąd rodzinny i po prostu ta łatwość. Bieda powoduje różne problemy, prawda? A też te niebezpieczeństwa liberalizacji przepisów. Mówimy o tej niebieskiej karcie i tak dalej. Liberalizacja przepisów powoduje to, że w tej chwili naszymi dzieciakami mogą zajmować się ludzie już nie tak wykształceni. Już nawet liberalizuje się wykształcenie. Mówimy o takich klubikach, gdzie dzieci przebywają malutkie i nie ma fachowej opieki. I gdzie nie są tak kontrolowane i nie wiadomo, co się z tymi dzieciakami dzieje. I dlatego też Prawo i Sprawiedliwość mówi temu nie w swoim programie. My jednak stawiamy na jakość edukacji, na jakość nauczania, na jakość wychowania. I tutaj na to też trzeba zwracać uwagę, bo powiedzmy, zabrać łatwo jest to dziecko biednej rodzinie, ale co potem? I ja myślę, że tutaj też nie można liberalizować tak przepisów. I tutaj to, co powiedział Kaziu Moskal, pan poseł, że edukacja staje się towarem i edukacja staje się biznesem. A Prawo i Sprawiedliwość mówi nie, edukacja to dobro narodowe, to państwo powinno wytyczać właśnie drogę, polityka państwa edukacyjna powinna funkcjonować, bo tak naprawdę od tego, jak wykształcimy tych młodych ludzi, będą zależały nasze losy, nasze emerytury, że kto ma na nas pracować, więc myślę, że musimy zrobić wszystko, żeby jednak ściągnąć tą młodzież z zagranicy. Dlaczego ma pracować na Niemcu? Przecież naród niemiecki też wymiera, a doprowadza do tego, że przyjeżdżają i tam pracują ludzie z różnych części, z Europy i nie tylko.
Mało tego, nawet się chwalą, że tak niskiego bezrobocia w Niemczech to dawno nie było.
Tak?
Nam się kończy program telewizyjny. W niedzielę, tak, w najbliższą niedzielę wybory w tych okręgach w Mieleckim, Kolbuszowskim, Dębickim, Robczycko-Sędziszowskim, Strzyżowskim, uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. O jakim Podkarpaciu marzy pan Zdzisław Pupa?
O Podkarpaciu uśmiechniętym, zadowolonym z tego, że praktycznie lepiej się żyje, że nie ma problemów. O Podkarpaciu, gdzie można powiedzieć, ludzie są sobie wzajemnie dalej życzliwi, że możemy mówić o historii Polski, która rzeczywiście pokazuje te świetlane, można powiedzieć, okresy naszego istnienia, że możemy się pochwalić tym, że się nam wiele rzeczy w Polsce udało zrobić. To jest przyszłość przed nami, ale rzeczywiście przyszły mi na myśl słowa wielkiego Polaka, którym czasami przywłaszczają sobie inne ugrupowanie, między innymi Wincentego Witosa, że który powiedział coś takiego, że Polski nie zbawi żaden geniusz, ale świadomy swych praw i obowiązków naród. Dlatego jeżeli można apelować o świadomych i świadomość właśnie narodową tutaj, o odpowiedzialność za Polskę, za ojczyznę, to tutaj naprawdę proszę wszystkich o analizę sytuacji, bo z tej analizy naprawdę wyniknie, że trzeba robić wszystko, aby ten uśmiech i ta nadzieja, ta życzliwość wracała wśród ludzi.
Jeżeli mogę,
ostatnie
takie zdanie. Ja mam tutaj apel do młodzieży. Ja wiem, że starsze pokolenie pójdzie głosować na Zdzisława Pupę, ale ja mam prośbę do młodych ludzi, tych, którzy aktywnie go popierali, żeby właśnie w niedzielę nie leniuchowali przy komputerze, tylko żeby poszli świadomie zagłosować. Głosując na Zdzisława Pupę, głosujemy na program Prawa i Sprawiedliwości.
Ja bardzo dziękuję Państwu za ten czas, za program. Pani Krystynie Wróblewskiej,
dziękuję
radnej
bardzo,
miasta Rzeszowa, a także dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycielskiego. Edukacji Nauczycieli, tak,
szczęść
dokładnie.
Boże.
Panu posłowi Kazimierzowi Moskalowi z Prawa i Sprawiedliwości oraz panu Zdzisławowi Pupie, kandydatowi na senatora Rzeczypospolitej Polskiej właśnie z tych powiatów Mieleckiego, Kolbuszewskiego, Dębickiego, Robczycko-Sędziszowskiego oraz Strzyżowskiego.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać też Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.